With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Trwa Wielki Post, aby dobrze przygotować się na nadejście zmartwychwstałego Pana, zapraszamy Was dzisiaj na czwartą ze sześciu wielkopostnych archiwalnych pogadanek ojca Korneliana Dendy. Tytuł jej brzmi: Spowiedź i nawrócenie operowej śpiewaczki.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katolicy praktykujący są nadal przekonani o wielkiej wartości sakramentu pojednania. Wszyscy, bez wyjątku ludzie, potrzebują łączności z przebaczającym Chrystusem w sakramencie spowiedzi. Spowiedź daje wzrost życia chrześcijańskiego. O potrzebie tego sakramentu świadczą choćby liczne spowiedzi w kościele świętego Franciszka z Asyżu, usytuowanym w najruchliwszej dzielnicy Manhattanu w Nowym Jorku przy ulicy 31 West. Każdego dnia ze spowiedzi korzysta tam tysiące wiernych, a w ciągu roku ćwierć miliona. I nie ma w tym żadnej przesady. Franciszkanie podłączyli do klęczników penitentów w górnym i dolnym kościele automatyczne liczniki. Przez 15 godzin dziennie kapłani oczekują wiernych, którzy pragną się wyspowiadać. I liczba spowiadających utrzymuje się na tym samym poziomie poprzez lata. Oto Duch Święty prawdziwie tchnie, kiedy chce. I pobudza wiernych do pojednania się z Bogiem w metropolii światowego praktycznego materializmu. Szwajcarski kardynał Mermillon wspomina, w jakich okolicznościach w okresie swych młodych lat życia kapłańskiego łaska Boża doprowadziła do spowiedzi i życia zakonnego wybitną operową artystkę. Przytoczę Wam dzisiaj ten cud pojednania z Bogiem w obecnej pogadance zatytułowanej Spowiedź i nawrócenie operowej śpiewaczki. Ksiądz Mermillon duszpasterzował w Genewie szwajcarskiej. Pewnego dnia, późnym wieczorem, na plebanii, Rozległo się głośne i natarczywe pukanie do drzwi. Przybysz był młodym człowiekiem, schludnie ubranym i zachowywał się wytwornie. Prosił księdza o posługę duszpasterską dla niewiasty znajdującej się w niebezpieczeństwie śmierci. Prosił więc o odwiedziny duszpasterskie w następnym dniu wieczorem. Ksiądz przyjął to zobowiązanie i zanotował sobie adres. Nazajutrz odnalazł dom bez trudności, mimo że znajdował się w nieznanej mu dzielnicy. Była to okazała rezydencja pośrodku ogrodu z widokiem na jezioro Genewskie. W rzęsiście oświetlonych okien dobywał się gwar i raz po raz wybuchały śmiechy. Ucztują, pomyślał ksiądz Marmillon. Nie wygląda na to, by ktoś tu był w niebezpieczeństwie śmierci. Powitał go lokaj wykwitnej liberii, wielce zdziwiony przybyciem kapłana katolickiego, gdyż nikt z domu, jak się orientował, księdza nie zapraszał. Zaproszeni goście byli artystami z miejscowej opery. Bez wątpienia zaszła jakaś pomyłka. Ksiądz sprawdził adres kaligraficznie odnotowany. Zgadzały się ulica i nazwa rezydencji. W takim razie ktoś zdobył się na gruby, niestosowny żart. A czy mogę porozmawiać z panią domu? Zapytał ksiądz. Sprawa wydaje się być bardzo tajemnicza, a mnie niełatwo będzie przyjechać po raz drugi do tak odległej dzielnicy. Pani domu była ogromnie zdziwiona przybyciem księdza, ale z grzeczności zaprosiła go do stołu. Ksiądz chciał odmówić, lecz po chwili namysłu przyjął zaproszenie w nadziei, że wniesie coś dobrego do rozmowy. Pani domu, mademoiselle de Vaudois, pytała troskliwie o tajemniczego gościa, który go wezwał i podał adres jej rezydencji. Przycichło rozbawione towarzystwo i zainteresowaniem przysłuchiwało się rozmowie. A czy wy, księża, musicie iść na każde wezwanie, choć osoby nie znacie? Pytała dalej pani domu. Tak. To nasza duszpasterska praktyka niesienia pomocy nieszczęśliwym duszom, które chcą pojednać się z Bogiem. A czy zdarzy się kiedyś księdzu podobny jak dziś przypadek? Miałem wiele wezwań do osób pragnących się wyspowiadać, ale podobna jak dziś historia nie przydarzyła mi się nigdy. Zainteresowanie osobą księdza rosło, jak również tym, co mówił. Niezwykły temat spowiedzi był dla rozbawionego towarzystwa nowością. Niektórzy pewnie pierwszy raz spotkali kapłana z bliska. Wszyscy mieli do księdza katolickiego zadawnione uprzedzenia. Tymczasem ksiądz Marmillon wykorzystał okazję i począł im mówić prosto o cudownej mocy sakramentalnej spowiedzi katolików. Przytoczył ze swej duszpasterskiej praktyki kilka przykładów, a także parę dysput na ten temat z wolnomyślicielami. Jedna z młodych artystek zażartowała: chciałabym spędzić kilka godzin w konfesjonale i posłuchać pikantnych grzeszków moich koleżanek. Towarzystwo zareagowało śmiechem, ale ksiądz wyjaśniał dalej. Wy, artyści, żyjecie we frywolnym świecie i nie znacie cierpień większości ludzi. Wobec takich cierpień żarty są niestosowne. Godziny kapłana spędzone w konfesjonale są zaprawione modlitwą i głęboką troską i smutkiem. Kapłan jest świadkiem ułomności ludzkich jak chirurg, który staje w obliczu choroby raka, zagrażającego życiu jego pacjenta. Jak chirurg stara się usunąć z organizmu tkanki nowotworowe, tak kapłan zdejmuje ciężar grzechów z serc ludzkich udręczonych ponad miarę od lat. Do konfesjonału przychodzą młodzi i starzy, duchowo bogaci i zubożeni, i odsłaniają sekrety swego zawiedzionego, zranionego, rozartego, rozczarowanego serca. Nigdzie indziej człowiek nie znajdzie podobnego lekarstwa. Jest to pomoc, jaką sam Bóg niesie grzesznym, a wszyscy nimi jesteśmy. Spowiedź działa jak klapa bezpieczeństwa i ratuje od zguby. Natura ludzka nie wytrzymuje ciężaru grzechów ponad granicę wytrzymałości. W konfesjonale serce człowieka znajduje balsam uśmierzający ból. Nabiera nowych sił. Za sprawą łaski Bożej pryskają lęki zwątpienia. Na miejsce rozpaczy wstępuje jasne światło nadziei. Posypały się zarzuty. Czy nie lepiej czas spędzony w konfesjonale wykorzystać na niesienie pomocy biednym, naprawę warunków bytowych, podniesienie oświaty ludu? A bieda, w następstwie ignorancja, są główną przyczyną zbrodni i przestępstw. Czyż istotą prawa Chrystusowego nie jest miłość? Zapytał księdza jeden z biesiadników. Starając się usunąć jedno zło, nie zaniedbujmy drugiego, wyjaśniał ksiądz. Wiadomo państwu o istnieniu instytucji kościelnych, niezliczonej wprost armii zakonników i zakonnic, a także katolików świeckich, którzy poświęcają dziełom charytatywnym całe swe życie. Prowadzą przytułki dla starców, dla osób niepełnosprawnych, umysłowo upośledzonych, szpitale dla chorych, trędowatych, sierocińce, zakłady dla bezdomnej młodzieży, szkoły zawodowe różnego typu, przygotowujące młodzież do życia. Wpajają w młode dusze wartości chrześcijańskie i zdrowe zasady moralne. Nie ma żadnej potrzeby ludzkiej, której by Kościół katolicki nie zaspokajał. Kościół troszczy się zarówno o potrzeby materialne, duchowe i moralne. Ale ze wszystkich dzieł miłosierdzia największej wagi jest spowiedź, ustanowiona przez samego boskiego Zbawiciela. Chrystus lituje się nad nędzą duchową każdego człowieka. Mówił, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. A grzesznymi jesteśmy wszyscy. Są nimi także ci, którzy szczerze dążą do świętości. Moralne cierpienia są najdotkliwsze. A zło moralne zagraża jednostkom, rodzinom, społeczeństwom i narodom. Zbrodnie, przestępstwa są najpotworniejszą formą zła. W konfesjonale, w imieniu Boga, kapłan odpuszcza winę. Sięga do korzeni grzechów. Podaje środki naprawy, sposoby zadośćuczynienia. Czy możecie wykazać jakąkolwiek instytucję ziemską, która by przynosiła tak radykalne rezultaty, przywracając jednocześnie człowiekowi godność dziecka Bożego? Tylko Kościół katolicki posiada taką cudowną moc otrzymaną od samego Boga. Na świecie istnieją różne instytucje, policja, sądy, więzienia, różnego rodzaju kary. Wszystkie są bez wątpienia w społeczeństwie potrzebne, lecz kapłani w konfesjonale niszczą zło w zarodku, ocalają człowieka, przywracają mu utraconą przez lekomyślność i słabość godność dziecka Bożego. Stosowne lekarstwo nawracający się do Boga przyjmuje z radością. Nie zmuszamy ich, by do nas przychodzili. Przychodzą sami, z własnej woli. Przychodzą skuci kajdanami grzechów, z rozpaczenia, bezradni, obarczeni ich nieznośnym ciężarem, cierpiący, a odchodzą rozkuci, uwolnieni, uzdrowieni, odnowieni, z radością w sercu, z nowym zasobem sił i dobrej woli. Czyni to Chrystus mocą swoją i udziela im siły do przeciwstawienia się dalszym upadkom. Znane są radykalne, prawdziwe nawrócenia do Boga. Ta niezwykła nauka o sakramencie pokuty przeciągnęła się do późnej godziny. Artyści chcieli wiedzieć wszystko o spowiedzi. Stawiali najrozmaitsze zarzuty. Pytali więc, dlaczego mimo tak dobroczynnej instytucji tak wielu katolików popełnia grzechy? Czy przypadkiem spowiedź nie daje zachęty do nowych grzechów, skoro tak łatwo można otrzymać z nich rozgrzeszenie? Cóż wielkiemu Bogu, nieskończenie doskonałemu i szczęśliwemu, może szkodzić ludzka namiętność, jakieś ludzkie kłamstwa, przekleństwa, kradzieże? Ksiądz niestrudzenie odpowiadał jasno i wyczerpująco na każde pytanie. Starał się wyjaśnić każdy zarzut. W końcu towarzystwo dla odprężenia przeniosło się do salonu. Ale zatrzymała się jeszcze sama pani domu i poprosiła księdza o osobistą rozmowę następnego dnia na plebanii. Ksiądz zapewnił, że będzie jej oczekiwał. Nazajutrz rzeczywiście mademoiselle Blanche de Boudoir przybyła na plebanie w oznaczonej godzinie. Drogi księże, rzekła z miejsca, jestem katoliczką i jedną z zagubionych owiec, siostrzenicą księżniczki de Boudoir. Mój brat i ja zostaliśmy sierotami i oboje od dzieciństwa byliśmy przez nią wychowywani z macierzyńską troską. Moje wejście w życie okazało się triumfem. Była młoda, inteligentna, wykształcona i pełna urody. Uciechy i próżności świata pochłonęły mnie całkowicie. Schlebiano mi na każdym kroku. Byłam obarczona boskim głosem, jak mówiono, więc odnosiłam sukces za sukcesem. Teatr był całym moim życiem. Święciłam w nim triumfy przez lata, ku rozpaczy mojej ukochanej cioci i brata, bo porzuciłam zupełnie praktyki religijne. Zachowałam tylko jedną, różaniec. Odmawiam go wiernie na prośbę umierającego brata. Ostatnio gwiazda moja poczęła gasnąć. Młoda artystka, która poprzedniego wieczoru podczas biesiady olśniewała wszystkich dowcipem, zajęła moje miejsce. To mogłam jeszcze znieść. Taka jest bowiem naturalna kolej losu w naszym zawodzie. Niestety, przyszły gorsze chwile. Przestałam odnosić sukcesy na scenie. Przydzielane role były niewdzięczne. Stargałam swe nerwy i utraciłam dawny urok i sławę. Kielich goryczy dopełnił się, wobec czego postanowiłam zakończyć swą karierę wczorajszym bankietem. Wszystko było zaplanowane. Po nim miałam odebrać sobie życie, skacząc do wody jeziora z urwiska skalnego z góry upaczonego. Oto trzy moje pożegnalne listy do przyjaciół, których proszę ich o przebaczenie mi mojego postępku. Mój los zdawał się być przypieczętowany i nigdy nie przypuszczałam, żeby coś mogło mnie odwieść od powziętego postanowienia. Nie odczuwałam strachu, bo znalazłam się w mocy większej niż moja własna. To ja byłam ową kobietą w niebezpieczeństwie śmierci, do której wezwano księdza. Myślę, że mężczyzną, który skierował do mnie księdza, był duch mojego zmarłego brata. Opisany wygląd mężczyzny, który przyszedł na plebanie, zgadza się z obrazem mego brata, jaki chowam w pamięci. Przyrzekł w ostatnim liście pełnym bólu, że nie przestanie się modlić za mnie przed tronem Boga. On i ksiądz uratowaliście moje życie. Przyszłam tu, by odbyć sakramentalną spowiedź i wrócić do Boga. Proszę więc o spowiedź, bo tylko miłosierdzie Boże może mnie uratować. Kilka dni później mademoiselle Blanche de Boudoir zerwała umowę z teatrem. Znalazła czas, by powtórnie odwiedzić księdza Mermillon przed opuszczeniem Genewy. Niecały rok potem ksiądz otrzymał list od siostry Dominiki od świętego Różańca, byłej aktorki de Boudoir. Pisała, że w klasztorze znalazła pełny pokój ducha i swoim boskim głosem wyśpiewuje chwałę Najwyższemu. Niech to cudowne nawrócenie przyczyni się do ratowania innych dusz od zguby i natchnie ufnością w miłosierdzie Boże.
Szczególnie przez cały rok życia konsekrowanego módlmy się wraz z całym Kościołem powszechnym słowami modlitwy świętego Jana Pawła II za siostry zakonne, zakonników, za osoby konsekrowane, instytutów świeckich, oraz o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością. Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata. Błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej. Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu jedyny Zbawicielu człowieka, modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, do tego mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu ze wstawiennictwem Matki Bożej, służebnicy Pańskiej.
Na marzec Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka oraz ewangelizacyjną, aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby gotowość do słuchania, jaką miała Maryja, była przykładem dla wszystkich osób konsekrowanych, wezwanych do kroczenia za Panem na drodze rad ewangelicznych.
Trwa nasza nowena ku czci świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, czystości, rodzin, ojców, kobiet w ciąży, Kościoła powszechnego, umierających, robotników, pracujących, ubogich, patron obu Ameryk i tak zwanego Nowego Świata oraz ekonomistów. Niech ta nowena, którą wkrótce zakończymy, przypomina Wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Chrystusa i Jego Matki oraz Kościoła Powszechnego.
Trwa Wielki Post, który jest czasem przygotowania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary, Zmartwychwstania Pańskiego. W orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek napisał, że aby pokonać globalizację obojętności, Potrzebne jest serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre, które zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugiego. Tegoroczne orędzie na Wielki Post stanowią słowa zaczerpnięte z listu świętego Jakuba. Umacniajcie serca wasze. Papież prosi nas wszystkich, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako drogę formacji serca. Podkreśla, że mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe, ale raczej serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, ale otwarte na Boga. Serce, które pozwala przeniknąć się duchowi i daje się prowadzić na drogi miłości, które wiodą do braci i sióstr.
Okres Wielkiego Postu to czas na rekolekcje. Zachęcamy was wszystkich do udziału w tych rekolekcjach wielkopostnych organizowanych w waszych parafiach.
Zachęcamy was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami Drogi Krzyżowej, CD z Gorzkimi Żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.